co w trawie piszczy.
No i jesteśmy, i my, i kolejny kanon. I ten kanon składa się z trzech punktów, które mówią o tym, że biskupowi diecezjalnemu wolno dokonać inkardynacji duchownego tylko wówczas, gdy. No i co to są za sytuacje?
Widzimy znowu, ten kanon wyraźnie sygnalizuje ostrożność, tak, on jakby wskazuje ostrożność tylko biskupowi, który chce przyjąć jakiegoś duchownego i no, daje poprawne tytuły do tego, żeby było to możliwe. Oczywiście, no, życie pokazuje, że można to obchodzić, że tak powiem, i
tutaj rozciągać,
rozciągać, tak, ale może mniej niż taka jakby treściowa zawartość tego kanonu, jest tutaj ważne to pewne ostrzeżenie, jakby, czy tak, takie wezwanie do pewnej ostrożności, które z niego przemawia. Więc widzimy, że to, jakie to są sytuacje. Wymaga tego konieczność albo pożytek jego kościoła partykularnego. No to przez bardzo to jest szerokie, tak? Pożytek kościoła partykularnego. No jak to rozumieć, nie? No już może być pożytek z tego, że będzie jeden ksiądz więcej, tak? Na przykład
tak
uznamy,
jest.
Tak? I koniec jest tego rozważania. Wymaga konieczność. No konieczność to pewnie będzie znowu związana z dotkliwymi brakami, prawda, w diecezji. I oczywiście musi być zachowane to, co dotyczy utrzymania. To, że już wcześniejsze zostały próby podjęte, tak? I duchowny oświadczył na piśmie, że chce się poświęcić służbie danego kościoła, bo z jakichś powodów, które on tam określa, to zawsze takie pismo jest wymagane od kogo, takie motywacyjne, dlaczego chce być inkardynowany do innej diecezji niż ta, która już wcześniej był inkardynowany.
Czyli rzeczywiście, tak jak ksiądz doktor mówi, tutaj może mniej jest takich technicznych szczegółów, bo te rzeczy gdzieś tam wybrzmiewały też wcześniej, one wynikają, ale zwrócenie uwagi na to, że zastanów się, tak? Przyglądnij się roztropnie.
Ten punkt drugi, proszę zwrócić uwagę, tak? Jakie te warunki? Mamy ten, jakby pierwszy z motywacji, mamy punkt drugi, że została udzielona ekskardynacja, a ponadto otrzymał od biskupa decyzjalnego, ekskardynującego, w razie potrzeby zachowania tajemnicy, odpowiednie świadectwo o życiu, obyczajach i studiach duchownego. Żeby nie przyjął kogoś, kto się nie nadaje w ogóle do tego, żeby dalej pełnić posługę, tak? Żeby ta możliwość przeniesienia się nie umożliwiała ucieczki przed jakimiś konsekwencjami wcześniejszych zachowań, działań, tak? Czy jakieś przestępstwa nawet, które by ktoś popełnił. To tutaj jest właśnie stąd, to są tak wysokie wymagania.
No i całe szczęście, bo różne sytuacje przecież przed różnymi sytuacjami stawia nas życie. Nas może mniej, jeżeli chodzi o inkardynację, ale biskupów już na pewno. Kolejny kanon 270 mówi o tym, że ekskardynacji można udzielić godziwie tylko ze słusznych powodów. No i wracamy do tego, którym jest pożytek kościoła, ale też jest to dobro samego duchownego. To ważne.
To są dwie studnie bez dna, bym powiedział.
Ale jednocześnie tak? Ważna perspektywa, o której też niejednokrotnie wspominaliśmy.
Odwołujemy się do tego często, tak, że mamy na uwadze nie tylko jakieś dobro kościoła, tak, jego korzyść, ale też tego człowieka, tak, w tym przypadku kapłana, tak, jego osobiste dobro, jego sytuację.
No bo Kościół to konkretni ludzie, nie jakaś abstrakcyjna rzecz. Jest ciąg dalszy tego kanonu. Natomiast nie wolno jej odmówić, chyba że istnieją poważne powody. Więc tutaj jest jeszcze ciąg dalszy. Duchowny, który czuje się pokrzywdzony i znalazł biskupa gotowego go przyjąć, może jednak odwołać się od decyzji. No też pokrzywdzony, to też takie dość ogólne.
To by trzeba było pewnie odwołać się do jakichś konkretnych sytuacji, żeby to zobaczyć, nie? Na przykład jest tak rzeczywiście, że ktoś z jakichś takich przyczyn, to też tutaj może trudno o przykład, ale jakoś nie czuje się dobrze w danej diecezji, tak? Jakoś mu to nie odpowiada. Jakaś jest taka rzecz, która mu całkowicie jest nie do zaakceptowania, który wcześniej nie widział. I teraz znajduje biskupa, który chciałby go przyjąć. Jest gotów go przyjąć, rozumie te wszystkie racje. I teraz biskup parę diecezji, w której trwa, odmawia, tak? I to może wywołać poczucie krzywdy, tak? Że to jest, no, że naruszałoby to dobro, o którym jest wcześniej mowa tego duchownego, więc może wnieść rekurs od tej decyzji.
Ja się tak zastanawiam troszkę przyszłościowo, patrząc na kondycję, sposób też funkcjonowania młodych ludzi. No, często mówimy o takiej roszczeniowości, ale też patrząc chociażby na liczbę rozwodów, na tą niestałość w relacjach w ogóle, czy nie grozi nam jakaś powódź wniosków o ekskardynację, że tak właśnie, to tutaj nie, to tam i zawsze będzie poczucie krzywdy i takie niezrozumienie, dlaczego ktoś mi odmawia, a ja tak bardzo ładnie prosiłem.
Proszę zauważyć, że jest tutaj pisane, że nie wolno jej odmówić, tak? Chyba, że istnieją poważne przyczyny. Także, czyli jakieś naprawdę, czyli jakby widzimy też w tym zapisie, że no nie jest może ta ekskardynacja takim uprawnieniem absolutnym, tak? Mm-hmm. Że każdy może sobie, kiedy chce...
Się mi należy.
Tak, ale jednak jest pewnym uprawnieniem, tak? Mm-hmm. Które ma być spełnione pod pewnymi warunkami, że czy jakby co do zasady nie należy odmawiać, tak? Chyba, że są właśnie te przyczyny, a jeśli odmówienie następuje, no to mamy środek w postaci rekursu, czyli tutaj te uprawnienia tego duchownego są zachowane, tak? I dość mocno podniesione, że to Stolica Apostolska rozważy ostatecznie, czy przyczyny, dla których dany biskup odmówił ekskardynacji, są poważne, czy one spełniają to kryterium, które jest tutaj zapisane. Mm.
Kodeks ma odpowiedź niemal na wszystko.
Myślę, no jest to ta kwestia zagwarantowania. No jeśli by teraz miało być tak, że jeśli się temu duchownemu odmówi i on porzuci posługę duchowną w związku z tym, bo tak jest, tak się źle czuje, tak, w tym, co robi, no to wydaje się, że nie byłaby to może najsłuszniejsza droga.
Choć z drugiej strony sobie myślę, że tak szantażować też można, prawda? Że no to ja odchodzę, jak mi nie da.
Uważam, że gdyby ktoś tak postawił sprawę, no to absolutnie nie wolno się zgodzić na ekskardynację.
Tak? A no właśnie.
Bo to pokazuje przy takiej niestabilności, że ten człowiek nie jest zdolny właściwie do żadnej pracy kapłańskiej na tym etapie i należałoby go raczej wysłać na jakiś urlop taki, który by sprawił, żeby on się określił, tak, co naprawdę chce robić i co w nim jest, bo takie postawienie sprawy, uważam, byłoby nie do przyjęcia.
A no właśnie, ale do przyjęcia jest to, że my już kończymy przynajmniej na dziś, zapraszając niezmiennie Państwa do kolejnych rozważań za tydzień. Ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Kłaniam się również Państwu. Do usłyszenia.